Start.
Cześć Jakubie, witaj. Witam was
Cześć,
wszystkich.
Piotrze.
Witamy was w 35. odcinku. Pierwszy raz w nowym roku.
W 25. roku, w 35. odcinku Pszczele Wieści.
Może złożę wam wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.
A mówimy dzisiaj o tym, czy wilki etiopskie będące ssakami drapieżnymi mogą być zapylaczami.
No właśnie, ciekawy temat. Też o tym, jak wpływa ekspozycja na sztuczne światło, na pszczoły, na ich sena.
I o tym, czy lepsze są zasiane łąki kwietne przez człowieka, czy takie naturalne, które rosną spontaniczne same, w miastach szczególnie.
Właściwie wszystkie z tych badań to są badania przeprowadzone w pewien sposób po raz pierwszy. Nie były jeszcze robione, więc to są takie zaczątki i ciekawostki jednocześnie. Zapraszamy.
Na początku może małe wprowadzenie do procesu zapylania przez zwierzęta. Otóż ponad, które zresztą jest wstępem teoretycznym do,
tak,
do tego artykułu, jak do każdej porządnej publikacji naukowej. Na początku mamy coś takiego jak wstęp teoretyczny. Otóż szacuje się, że ponad 87% gatunków kwitnących roślin zależy w jakiś sposób od zapylania przez różne zwierzęta. Najczęściej są to owady latające, ale nie tylko. I poza takimi oczywistymi owadami, jakie się narzucają, jak pszczoły, to są to również muchówki, o których już nieraz mówiliśmy, a nawet chrząszcze. I wcale one nie zapylają rzadziej niż pszczoły, ale należą do tych zwierząt także ssaki, takie jak latające ssaki, nietoperze, torbacze, a także gryzonie i czy na przykład gady jak jaszczurki.
Są to generalnie małe zwierzątka, mierzące zwykle poniżej 6 kg, ważące zwykle poniżej 6 kg i
tak.
No i są to, tak jak powiedziałeś, zwykle gryzonie, raczej nie drapieżniki. I jeszcze najczęściej żyją na drzewach i tam te swoje czynności wykonują.
Przy czym mimo wszystko kilka gatunków jako zapylaczy do tej zarejestrowano z przedstawicieli rzędu drapieżników do tej pory. No i właśnie do jednych z nich być może należy wilk etiopski.
Już całkiem spore zwierzę. To już jest około 15 kg wagi i klasyczny drapieżnik. Raczej nie odżywiający się zwykle innymi pokarmami niż mięso.
No a tutaj został zaobserwowany w ilości kilku osobników. Dokładnie, jeśli pamiętam, to chyba 4 samice i jeden niezidentyfikowany.
Wiesz co, osobników było 6, więc możemy w tekście pokazać później, jakie to były osobniki, ale osobników było 6, one były z 3 różnych stad.
Tak, i okazało się, że piją nektar. I ile tego nektaru piją? Czas potrzebny do zbierania tego nektaru wahał się od 1 minuty do 1,5 godziny, także dość duży rozstrzał, ale efektywnie tylko od 3 do 4,5 minut.
No i jeżeli by sobie pomyśleć nawet, że kwiaty, chodzi tu o trytomę groniastą, czyli roślinę o takich bardzo dużych kwiatostanach.
Po polsku trytoma wielolistna.
Właśnie znalazłem tę formę groniasta. W przypadku folioza, to, ale może wielolistna, jeżeli folioza po łacinie, nie będę się
To kłócił. Nie była oficjalna nazwa taka, którą bym znalazł w jakimś słowniku biologicznym, taksonomicznym, tylko gdzieś przy okazji w innym artykule, więc może nie ma formalnej nazwy po polsku.
No w każdym razie...
Ciekawa roślina, zobaczcie sobie zresztą tutaj.
Tak, bardzo ciekawa. Myślę, że floryści ją znają, bo często jest używana jako bukiet, który ma mieć jakąś egzotyczną formę. I prawdopodobnie no, te wilki traktują to jako deser, bo kiedy policzono, ile mogą z tego zyskać energetycznie, pokarmowo, no to raczej trudno zaspokoić swoje potrzeby, więc...
Ale przy okazji, że traktują to deser, to nie jest nic dziwnego, bo wiele owadów, w tym pszczoły, też traktuje po prostu kwiaty. Natomiast kluczowe jest, czy są jakieś skutki uboczne tego procederu. I tak jak niektóre pszczoły na przykład brudzą sobie brzuszki pyłkiem przy okazji, tak samo tutaj stwierdzono, zaobserwowano, że pyski brudzą im się od pyłku. No i wtedy się oczywiście pojawiła myśl, że mogą być zapylaczami potencjalnie.
Tak. I cały artykuł jest taką obserwacją właśnie tych sześciu osobników z trzech różnych stad i wysunięciem tezy dość, że tak powiem, nieśmiałej, że te wilki mogą zapylać te kwiaty.
Tak jest. Natomiast to będzie należało do przyszłych badań, dlatego że na razie no nie ma na to żadnych jednoznacznych dowodów, dlatego że mimo, że brudzą sobie te pyski, no to przecież może być wiele czynników zakłócających, jak oni tutaj podkreślają. Na przykład liczy się coś takiego jak skuteczność, czyli efektywność tego zapylania, bo one też, jak zauważyli, trochę uszkadzają te rośliny, prawda? Więc może okaże się, że, a poza tym są też inne zwierzęta, które mogą je zapylać. Może te inne zwierzęta są na tyle skuteczniejsze, że to zjawisko jest marginalne w całym tym procesie zapylania, prawda?
Warto zbadać. Niemniej no ten potencjał jakoś tam wygląda, zwłaszcza, że w górach, gdzie właśnie to obserwowano, jest mniej latających zapylaczy i wtedy wkład takiego wilka może być istotny.
A co ciekawe, do innych zwierząt, które piją ten nektar, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, o jakich wiadomo, że piją nektar z tych konkretnych roślin, to są ptaki oraz...
Nie zwróciłem uwagi.
Osobniki Homo sapiens...
Ach, tak.
Dzieci.
Tak.
Konkretnie dzieci.
Tak, dzieci też lubią zjeść.
Więc
może...
Prawda, dzieci nie mają dużo włosów jeszcze, ale może gdzieś brudne ręce. Kto wie, co by się okazało, prawda? No nic, taka ciekawostka, dosyć krótka, ale przyjemna.
Tak jest. Zobaczmy, co dalej.
Dobrze, chodź tu jeszcze, Piotrze, bo o czymś zapomniałem. Wiesz, chciałem cię jeszcze zwrócić wam, oczywiście, drodzy widzowie, na pewne zjawisko uwagę. Otóż zobaczcie, jaki jest tytuł oryginalnego czasopisma naukowego w tłumaczeniu wilki jako zapylacze, cudzysłów, zbieranie nektaru przez etiopskie wilki może potencjalnie prowadzić do zapylania...
Tam był pytajnik, nie cudzysłów, czyli... Czyli poddanie w wątpliwość.
Tak, przepraszam. Wilki jako zapylacze, znak zapytania, tak. Mogą prowadzić do zapylania, być może mogą prowadzić do zapylania tej rośliny. I to jest tytuł w porządku. Oni od połowy mniej więcej artykuły poddają to w wątpliwość. Mówią o tych czynnikach zakłócających, podają hipotezy ewolucyjne.
W związku z tym my też tak to omawialiśmy, taka jest wymowa tego artykułu.
A zobaczcie inne. Ten artykuł zauważył już po tym, jak go... Bo ja się nie kieruję w ogóle tym, co różne portale popularyzujące, a nawet sensacyjne coś tam, czym się karmią aktualnie, tylko to znalazłem po RSS, a gdzieś tam sobie śledząc najnowsze, prawda, artykuły, mam różne tam klucze, że bees i tak dalej, pollination, takie filtry porobione. Natomiast, no, wszedłem sobie wczoraj, prawda, w wyszukiwarce i patrzę, że ten artykuł się trochę przeleciał przez internet. No i teraz zobaczcie, jakie są tytuły i to nie tylko w jakichś sensacyjnych portalach, ale takich popularyzujących naukę, jak na przykład portal Nauka w Polsce. Szakale jak dzikie pszczoły, znak zapytania, też lubią nektar i zapylają kwiaty.
No tak.
No przecież nie wiadomo, czy
nie
zapylają.
Nie wiadomo, czy zapylają.
Dokładnie.
Wiadomo, że lubią nektar.
Interia Zielona, portal. To pierwszy drapieżnik, który zapyla rośliny. Rudy wilk żywi się nektarem.
No właśnie.
No to samo. Mamy tą samą sytuację. Przekłamanie de facto. Angielskojęzyczny już portal EcoWatch. Etiopski wilk, w tłumaczeniu moim teraz, etiopski wilk jest pierwszym znanym dużym drapieżnikiem zapylającym i żywiącym się nektarem.
No właśnie, zapylającym, nie zostało to poddane wątpliwości.
I dopiero mamy popularno-naukowy artykuł w wydawnictwie Science News, czyli tego wydawnictwa, które też wydaje to czasopismo, w którym opublikowano ten artykuł. Etiopskie wilki są pierwszymi dużymi drapieżnikami, które zaobserwowano, jak siorbią nektar. I to jest tytuł w porządku. W podtytule, w nałówku jest, że może to prowadzić do zapylania. I to jest jak najbardziej w porządku.
No i teraz wystarczy sobie wyobrazić tytuł, bo tutaj powiedzmy, że waga tego procesu dla nauki może nie jest aż tak wielka, bo okaże się, że one zapylają lub nie zapylają i tu problem nie jest duży. Natomiast jeżeli zobaczymy artykuł, że znaleziono lek na raka bez pytajnika, bez poddania tego w wątpliwość.
A publikacja dotyczy na przykład badań in vitro na pojedynczych komórkach. Nawet na przykład nieludzkich, prawda?
Tak, jest. No,
to jest po prostu wprowadzanie w błąd. I teraz pojawia się taki problem, no bo we współczesnym skomercjalizowanym internecie clickbait, to zjawisko, jest jednym z głównych mechanizmów, które umożliwia nie tylko zarabianie na przykład na tekstach i filmach, ale również w ogóle docieranie do odbiorców, prawda? No tak się to nam niestety porobiło. I teraz my czasami stoimy przed takim dylematem, czy dla was robić takie tytuły celowo sensacyjne, a nawet przekłamujące, czy...
No na Ofie dałeś mi przykład, żeby w poprzednim odcinku dać tytuł, że mordercze szerszenie atakują nas
ze Słowacji. Tak, tak. A zobaczcie sobie, jaki opisowy daliśmy artykuł przy okazji, popularyzując polską nazwę szerszenia.
Tak.
No i teraz my tutaj wyszliśmy z założenia, że nie będziemy podlegali tej presji, będziemy robili tytuły zgodne z tym, co jest w publikacji naukowej.
Oczywiście płacimy za to zasięgami, ale liczymy w związku z tym na to, że nam pomożecie i że klikniecie nam łapkę w górę, dacie nam taktyczny komentarz.
Przede wszystkim, ponieważ z góry się skazujemy takim naszym zdaniem...
komuś znajomym.
Dokładnie, albo udostępnijcie to w social media, dlatego że z góry się skazujemy tutaj na niepowodzenie, zauważcie, ponieważ kierujemy się tutaj taką etyką, że nie chcemy przekłamywać, nie chcemy dodawać celowo tutaj sensacji, więc z góry skazujemy się na niepowodzenie, jeśli chodzi o te wszystkie wskaźniki ilości. A tylko te wskaźniki głównie, jak zresztą patrzymy sobie czasami, powodują, że wam się to wyświetla, prawda, jako w treści zaproponowanych. To niestety im po prostu nie jesteśmy w stanie tutaj w żaden sposób wygrać z tymi, którzy kierują się tymi wszystkimi mechanizmami, o których my powiedzieliśmy.
I którzy ten clickbait przyjęli jako swoją metodę.
Niektórzy z zadowoleniem, a niektórzy nie.
Mhm.
Dobrze. Dzięki w takim razie. Słuchaj, no i słuchajcie, istnieje taki problem jak zanieczyszczenie światłem. We współczesnych czasach, szczególnie wraz z postępującą urbanizacją, wraz z nowymi technologiami, takie jak LED, które no z jednej strony poprawiają...
Oj, przez święta teraz mogliśmy to zobaczyć, bo cały świat przez święta staje się jasny i błyszczący.
Ja tego nie lubię. Co za dużo, to niezdrowo. W pewnych granicach,
tak,
owszem,
tak.
To jest fajne. Natomiast jak wchodzę do sklepu, jak idę ulicą i zewsząd mnie to atakuje, to uważam, że to jest wręcz przemoc na mojej osobie.
No, mamy
ja jestem na to wrażliwy.
Mamy jeszcze modę na iluminację domów.
Niebieskim tym światłem. A właśnie to niebieskie jest często szkodliwe. Ja kiedyś na ten temat pisałem, jak ono zaburza proceder nocnego zapylania, zwłaszcza to niebieskie właśnie.
Mnie to zanieczyszczenie światłem denerwuje, bo lubię sobie w gwiazdy popatrzeć.
Tak.
I to jest,
tak?
To jest czasami wykluczone, chociaż mieszkam na wsi kilkanaście kilometrów
wiesz
od miasta.
No to jest w jakiś sposób ograniczenie tych dóbr wspólnych, no bo w jakiś sposób podziwianie nieba jest dobrem wspólnym, można powiedzieć.
Tak jest.
Ekologicznym dobrem wspólnym,
tak,
które powinno należeć się każdemu człowiekowi. I teraz w Polsce, z tego co wiem, zostało chyba tylko 2-3 takie miejsca, które są chronione już nawet, gdzie zbierają się ludzie, którzy obserwują niebo i tylko tam można...
Spodziewam się, że Kotlina Kłodzka
nie pamiętam, więc
miejsce,
jest taka fajna organizacja, która się tym zajmuje, możemy nawet w opisie podlinkować. A, albo nawet powiem, jak mógłbyś tam tą ulotkę mi podać.
Już ci daję tę ulotkę.
Słuchaj, jest to stowarzyszenie, które wydaje różne właśnie tego typu broszury, opierając się na badaniach naukowych, w ramach programu Ciemne Niebo Polska, Stowarzyszenie Polaris.
No i teraz tak, mamy sytuację taką, że pszczoły, także miodne, wykazują silną rytmiczność okołodobową. One muszą tę rytmiczność wykazywać, ponieważ w nocy nie byłyby w stanie zbierać nektaru, więc...
Znaczy w dzień.
W nocy nie byłyby w stanie zbierać nektaru, więc chowają się do ula. I
a tak.
O to chodzi.
Tak.
I ta rytmiczność jest wymuszona przez cykl światła i ciemności, a ciekawe, jak wygląda sytuacja, kiedy na przykład latem wiszą brody na ulach, a ul stoi oświetlony uliczną latarnią.
Właśnie, dlatego że już wiemy z innych badań, na przykład na muszce owocowej, która zresztą jest takim... modelowym organizmem.
Gdzie to było?
Tak, modelowym organizmem badawczym i nawet kiedyś żeśmy postulowali, żeby jej pomnik postawić, nie mniejszy niż pomnik prezydenta polskiego z tego tytułu, bo naprawdę dużo, dużo jej zawdzięczamy i teraz no naukowcy się powołując się właśnie na tą wiedzę teoretyczną doszli do wniosku, że ponieważ jest teraz moda na stawianie między innymi pasiek w mieście, no to pytanie, czy to oświetlenie, którego w miastach jest coraz więcej, nie wpływa jakoś na pszczoły i stwierdzili, że to przebadają i naświetlali pszczoły właśnie takim światłem LED-owym z podobnym natężeniem, jakie by było od odbitych budynków trochę, coś w tym stylu.
I teraz badanie było klateczkowe, prowadzone w 21 i 24 roku, czyli
bez obecności mak. Bez obecności mak. Za pomocą feromonu.
Odławiano zbieraczki, bo tylko zbieraczki poddano temu badaniu. Zamykano jest w przeźroczystych klateczkach po między 14 a 28 osobników. Tam był właśnie pasek z feromonem matecznym, żeby się czuły swobodnie. Był tam pasek węzy, zapas pokarmu i stała temperatura. I teraz podzielono je na trzy grupy. Jedne z nich miały stałe oświetlenie, czyli były przez cały czas w tym właśnie oświetleniu, niezbyt nachalnym, ale jednak oświetleniu. Inne były przetrzymywane w stałej ciemności, a jeszcze inne naprzemiennie 12 godzin światło, 12 godzin ciemność. I te badania trwały za każdym razem po 5 dni, czyli 120 godzin.
I mierzono to, jak pszczoły śpią. Czy coś zakłóca ich sen? W jaki sposób? Między innymi za pomocą takich zakłócaczy, jak to, że inne nieśpiące robotnice mogą wyrwać, no tak jak nas coś wyrywa
tak,
ze snu.
Obudzić.
Swoją drogą, dzisiaj jestem trochę niewyspany, dlatego że o 5 rano obudził mnie hałas z zewnątrz, o 5.15 i nie mogłem już zasnąć. I czuję to troszeczkę, że nie jestem w pełni wypoczęty. Tak. I teraz... jest coś takiego jak antenna immobility, czyli po prostu taka ruchliwość, można powiedzieć, nie pulsacyjne poruszanie odwłokiem oraz trzecie kryterium ruszanie nogami. Za pomocą tych trzech kryterium stwierdzali, które musiały trwać odpowiednio długo. Jeżeli pszczoła zaczynała ruszać tylko przez 30 sekund i szybko wracała do snu, to stwierdzili, że to nie jest zaburzenie.
Tak jakby sen był nieprzerwany. Tak. Natomiast sprawdzano to oczywiście kamerą na podczerwień i oświetleniem takim, którego pszczoły już nie widzą, taką lampą podczerwoną, żeby pszczoły nie mogły jej zarejestrować.
No i teraz wyniki. No, wyniki są dość jednoznaczne.
Czyli nie, najlepiej
jak się możecie domyśleć, to zielone to jest to, gdzie pszczołom jest najfajniej.
Tak. Gdzie mają na przemian 12 godzin światła, 12 godzin ciemności.
I zobaczcie, ten rytm dobowy. No po prostu, co ciekawe, ciągłe na początku trwania dób brak ciągłego światła i ciągłe światło jest mniej więcej na podobnym poziomie, bo tu jest procent pszczół, które śpią tutaj do góry na tej osi, czyli im wyżej na tym wykresie, tym więcej.
Tak.
Czyli na początku jest okej, a później zobaczcie, że ten, gdzie mają całe to światło, obniża się.
I teraz tak, ten niebieski kolor to jest z kolei sytuacja, kiedy pszczoły były cały czas w ciemności. Już dużo mniej spały łącznie, ale zachowały jeszcze rytm dobowy niezakłócony przez te 5 dni. Natomiast te, które były w świetle, spały znacznie mniej, znacznie gorzej i ten rytm dobowy się wydłużał. Wyraźnie widać ten efekt, który nastąpił, zmniejszenia ilości snu.
Tak, ale na tym wykresie, który jest dokładniejszy, bo już rejestruje czas po 72 godzinach, no to jeszcze dokładnie widać, że no naprawdę te pszczoły, które są wystawione na cały czas, i to nie jest jakieś wielkie światło, żeby nie było. Mówimy tutaj o takim świetle, które przypomina odbite światło od budynku. Można powiedzieć, że są pod, już w ogóle prawie nie, ledwo co ten wykres fluktuuje, ta linia fluktuuje, możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie poddane deprywacji.
Trochę deprywacji, czyli pozbawianiu.
Tak.
Bo można to traktować jako pozbawianie.
Trochę snu. Tak, jak na różnych procedurach związanych z męczeniem ludzi, żeby wymusić od nich zeznania.
No na przykład.
Niestety.
To oczywiście zmniejszy też wydajność, zmniejszy komfort zdrowotny osobników i chyba
i jest to tutaj powiedziane o tym, tak. We wnioskach, że stresuje pszczoły, że powoduje większą że może zmniejszać odporność. No to jest dość, no wiecie, no sen to jest główny okres, kiedy pszczoły, szczególnie zbieraczki, mogą się regenerować, prawda? Bo one, tak jak powiedziałeś we wstępie, więc nie dziwmy się, kiedy one po prostu nie mogą wypocząć dobrze, że po prostu będą krócej żyły i będą częściej zapadały na choroby. I zresztą ten wykres jeszcze jest drugi wykres, który pokazuje fazę snu, prawda? Że one też w tej grupie pszczół, gdzie doba była podzielona rytmicznie na światło i
tak,
na
ciemność.
Tak,
bo tam chodzi o większą ilość tych impulsów wybudzających. Z czasem te pszczoły nie śpią razem mniej więcej, tylko,
tak.
Tylko jest większa ilość pszczół nieśpiących i przeszkadzających tym śpiącym.
A te, które są narażone na ciągłe światło, wręcz próbują spać w jakichś kątach klateczki, prawda?
Tak, gdzieś chowają tam, się.
No, także, no i jakie wnioski?
A jakie mogą być? No, uważajmy na to, co robimy. No to tak. My w końcu, jako ludzie, regulujemy tę część środowiska. Tutaj nie ma żadnych zjawisk astronomicznych, o których możemy powiedzieć, że to nie nasza wina, bo środowisko samo to wymusza. To tylko my robimy.
Ja uważam, że jeżeli ktoś nie wie, no to jest inna sytuacja, ale w momencie, kiedy już mamy taką świadomość, na przykład wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jak teraz się o tym dowiedzieliście, że coś takiego istnieje, zresztą możecie sobie zerknąć i sami to sprawdzić wszystko, co jest napisane w tej publikacji, no to wydaje mi się, że pszczelarz, który chce dobrze dbać o pszczoły, powinien w ogóle unikać, powinien troszczyć się o minimalizowanie jednocześnie zanieczyszczenia światłem w ogóle środowiska, a nie tylko pszczół.
Szanujmy noc. Noc jest piękna.
Bo jak poczytacie sobie różne publikacje właśnie na stronie tego stowarzyszenia, o którym mówiłem, to tam to nie jest tylko tak, że trzeba odejść w ogóle od zanieczyszczenia światłem. Są,
nie,
na przykład są pewne rodzaje oświetlenia pomarańczowe, które na przykład w ogóle nie zmniejsza bo często się w parkach montuje oświetlenie ze względu na bezpieczeństwo ludzi, prawda? Nie zmniejsza tego efektu. Nadal starsze na przykład osoby, które idą, mogą czuć się bezpieczniej, a jednocześnie radykalnie obniża niepokojenie właśnie owadów.
Które... No to ja się właśnie o czymś dowiedziałem. Dobrze.
Ja bym poruszył jeszcze jeden temat. Jak się, Piotrze, wobec tego zapatrujesz na stosowanie przez pszczelarzy do celów festynowych, jarmarcznych, wyciąganie na całą dobę pszczół do przetrzymywania w tych ulikach obserwacyjnych i na drastyczne światło je?
No nie robiłbym tego, ale widzę to czasami.
No, ja też.
Nie tak, żebym do tej pory miał coś do osób, które tak robią, do momentu przeczytania tego artykułu. Teraz wydaje mi się, że część pszczół, te, które nie są zbieraczkami, tylko są karmicielkami, przebywa ciągle w ciemności. I to też może mieć dla nich znaczenie, żeby utrzymać swoje naturalne środowisko,
ale żeby zadawać,
a nie być wyciągane na światło dzienne.
Ale żeby uświadamiać i zadawać kłopotliwe pytania, dlaczego nie? Nie wiem, czy kojarzysz jeden z moich reportaży, który na pewnym festynie przeprowadziłem, tam pytania dotyczyły mikroorganizmów, tak.
Teraz
do głowy,
można pochodzić tak, po tych festynach.
Po wystawionych pszczołach na światło.
Popytać nie? pszczelarzy, tak, czy tak. wiedzą, co robią swoim tak, pszczołom. Tak.
Dobra, lecimy do trzeciego artykułu. Przelatujemy z Kalifornii do Warszawy.
No i trzecie badanie.
Tyle się mówi o sadzeniu łąk. I wreszcie mamy badanie, które porówna spontaniczne, dziko rosnące łąki z tymi sadzonymi przez człowieka.
Z tymi łąkami kwietnymi tak zwanymi.
Tak, tak.
Fajnie.
Tak.
Ja pozwolę sobie nazwiska przeczytać tym razem, bo ty zwykle czytałeś, kiedy Polacy byli twórcami. Barbara Zajdel, Łukasz Dylewski, Agata Jojczyk, Weronika Banaszak-Cibicka, Kornelia Kucharska, Mikołaj Borański i Jakub Gąbka.
Pozdrawiamy. To są naukowcy z Warszawy, z SGGW, a także z Poznania i z Skierniewic.
A badanie miało sprawdzić, czy wysiewanie łąk kwietnych jest w stanie zaspokoić potrzeby owadów zapylających.
Ale no to trochę mało, nawet coś więcej. Czy jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby pod względem na przykład bioróżnorodności gatunkowej?
Tak.
Występowania rzadkich gatunków.
No jest też taka obserwacja, że także ludzie lubią te łąki kwietne i lubią między nimi spacerować. To tego też nie należy lekceważyć i warto to wziąć
pod uwagę. Tak, ale jeżeli publiczne pieniądze wydajemy z deklaracją taką, że sadzimy te łąki, wydajemy na nie pieniądze, żeby była tam duża bioróżnorodność, no to warto sprawdzić,
Czy
tak rzeczywiście jest, no bo wiesz, ja obserwuję czasami takie zjawisko, które moim zdaniem jest negatywne, czyli ktoś lubi wydać, coś urządzić, prawda? Na przykład włodarz pewnego miasta lubi wydać pieniądze, pochwalić się i czasami jest takie zjawisko, że nie jakiś zaniedbany teren, tylko już łąka spontaniczna, która tam jest, która może nie wygląda tak wspaniale, tak, ora się ją i sadzi, prawda? No i mogłoby być zagrożenie, że na tej łące będzie, że ona nas czegoś pozbawia i oni, no i naukowcy to spróbowali sprawdzić.
Sprawdźmy to. No łącznie wybrano 11 lokalizacji w Warszawie i w okolicy.
I jeżeli ktoś zna Warszawę, to teraz zresztą zobaczcie sobie, gdzie te miejsca się znajdują, ale było to na takich ulicach jak Gwintowa, Las Kabacki, Witosa, tego typu miejsca.
Okej. Jeśli chodzi o łąki naturalne, to tam było 6 lokalizacji łąk naturalnych o powierzchniach od ćwierć hektara do 2,13 hektara. I były to nieużytki lub łąki koszone raz w roku. W przypadku łąk kwietnych sztucznie zasianych to były czasami bardzo maleńkie obszary, bo 2 ary wszystkiego, aż do 1/3 hektara, czyli dużo mniejsze.
I tu jest też taki problem, no bo naturalna łąka, no trudno się spodziewać, żeby na takich małych obszarach no mogła funkcjonować, prawda, sama.
Tak.
Więc tutaj po prostu to sadzenie rzeczywiście człowieka mogłoby pomagać w zachowaniu tej różnorodności w mieście.
Tak. Natomiast żeby wyrównać obserwacje, no to po pierwsze dokonywano obserwacji w drugim i trzecim roku od zasiania, to po pierwsze, żeby zobaczyć jak ona została po wysianiu, a po drugie obserwacje prowadzono na każdym poletku przez około 20 minut dziennie. No i badano to w 2017 i 2018 roku.
Czyli kilka lat zajęło porządkowanie danych i wyciąganie, przeliczanie ich statystycznie.
Tak jest,
już nie będziemy was tutaj w to wtajemniczali.
Bo trzeba było sprawdzić, co na tych łąkach kwitło, jakie rośliny rosły. Trzeba było w tych 20-minutowych okienkach czasowych wyłapać owady, które tam się pojawiły. Robiono to między 10 a 18 w słoneczne dni, bez wiatrów, co jakieś 7 do 10 dni. Ponieważ 10 tysięcy osobników łącznie około znaleziono, no to ze 162 gatunków,
tak,
to znaczy, że rzeczywiście badanie było dość solidnie przeprowadzone.
Ale na jakie rodzaje i rodziny owadów to się przekładało? Otóż 6267 pszczół w 76 gatunkach, Odkryto 3135 motyli w 55 gatunkach i 836 bzygów, to jest taki rodzaj zapylających muchówek, w 31 gatunkach. I teraz pozwoliłem sobie polskie nazwy znów, bo są bardzo przyjemne, wynotować tych gatunków, które występowały najczęściej. Oprócz oczywiście pszczół, w tym pszczół miodnych. Był to między innymi czmiel kamiennik, inne rodzaje czmieli, modraszek ikar, bielinek rzepik i bielinek kapustnik, to są oczywiście motyle, wygłoba koniczynówka oraz gnojka wytrwała. Gnojka wytrwała to jest bzyg.
Uh-huh. Także... No to mogliście sobie poobserwować te owady.
Wiesz co, jest taka dyskusja wśród naukowców, spotkałem się z tym, między innymi na forum entomologicznym, czy nadawać polskie nazwy, czy nie nadawać, bo oczywiście nie wszystkie gatunki mają polskie powszechne ludowe nazwy. Tak. No ja osobiście jestem zwolennikiem, natomiast są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że nie, bo to nie potrzeba, utrudnia... A z kolei choćby do celów popularyzacji i...
Właśnie, jest wygodniej, kiedy znamy nazwę taką, którą możemy się posługiwać. Rzadko kto używa nazw łacińskich, jeśli nie jest specjalistą w danej dziedzinie. Tak. No i teraz tak, skład roślin na obu typach badanych gruntów okazał się podobny. Tutaj nie było jakiejś dużej różnicy. Bogactwo gatunków okazało się podobne.
Właśnie, tutaj mamy te wykresy. Tak, można powiedzieć podobne, nie wygłębiając się szczegóły.
No, tak.
Jeśli chodzi na przykład o motyle, no to jednak te spontaniczne, naturalne łąki dają większą bioróżnorodność.
Tylko nie wiadomo, czy to nie kwestia wielkości, bo zaobserwowano korelację względem wielkości powierzchni. I może to jest tak, że dla motyli mniej atrakcyjne są te obszary, które mają małą powierzchnię.
Może być tak, ale nawet w tych sadzonych jednak znaleźli... No bo ogólnie ten skład, pomimo że był w jakiś sposób podobny, jeśli chodzi o ilość, no to troszeczkę się różnił. Mamy te takie koła, prawda? Trochę inne gatunki tam były.
Tak.
Ale nawet na tej sadzonej znaleziono rzadkie i chronione gatunki motyli. Otóż czerwończyka nieparka i pazia żeglarza. To paść żeglarza chyba wszyscy znają.
No i tak, jaki wniosek? No chyba zakładajmy te łąki kwietne.
Tak jest.
Tam,
tak
gdzie
jest
nie ma, tam, gdzie nie musimy niszczyć łąki naturalnej, bo to jest bez sensu zupełnie.
Oczywiście.
Jeśli jest łąka naturalna, to ona spełnia te funkcje lepiej.
Choćby z powodów tak zwanej ostrożności nie powinniśmy tego robić, bo nigdy nie wiemy, co tam zaburzymy, prawda? Co niechcący zniszczymy.
Bo zniszczymy zawsze dużo, orząc te gniazda, które tam są.
Natomiast takie tereny, które są na przykład samą trawą, możemy już przekształcać różnego rodzaju skwery, aczkolwiek są już są pewne tutaj uwarunkowania, o których już kiedyś mówiliśmy, pamiętasz, w takim badaniu przeglądowym ekologia zapylania w mieście. No są pewne, o których oni tutaj też zwracają tu uwagę, są pewne tereny, jak na przykład małe pasy zieleni przy drogach.
Przy drogach.
Owszem, znajdują tam te motyle i nawet tu potwierdzili
które
to w tym badaniu.
Które są pewnymi tunelami, przy pomocy których one się mogą przemieszczać z miejsca na miejsce.
Ale będąc przy drodze, te motyle po prostu mogą być zabijane przez samochody. I teraz zasadzenie takiej większej łąki na przykład w parku odciągnie te motyle w kierunku parku, no co oczywiście przysłuży się do mniejszego ich zabijania, czyli dobrze.
Zgadza się, a kierowcy nie będą musieli czyścić szyb.
Choć, tak. O tym akurat nie pomyślałem. No cóż, no, czyli zakładajmy, dobrze, tu też musi być to łąka, ta sadzona, dobrze zaprogramowana, jeśli chodzi o ilość roślin. Na przykład nie wskazane, żeby tam były rośliny na przykład inwazyjne, prawda?
No, oczywiście, jasne.
Tutaj też jest to podkreślone, także ludzie, którzy się na tym znają, niech pomagają i sadźmy takie łąki w miastach.
Jak myślisz, udał nam się krótszy odcinek niż zwykle?
Nie wiem.
Zobaczymy po montażu.
Zobaczymy. Myślę, że 35 minut nie przekroczył. Intuicyjnie. Dzięki, do następnego razu.
Trzymajcie się.